Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią wracamy na spacer po Parku Krajobrazowym Promno, organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Przewodnikami są Natalia Hałas i Jan Kaczmarek z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dopełniwszy formalności powitalnych z radiosłuchaczami, gonię teraz spiesznym krokiem do stojącej opodal ponad 40-osobowej grupy. Przewodnik Jan Kaczmarek omawia właśnie łąkę, obok której grupa stoi. Wyjaśnia właśnie, iż w Rumunii czy Portugalii w ramach tzw. gospodarki sylwopastoralnej w utrzymaniu takich otwartych krajobrazów porośniętych porozrzucanymi luźno dużymi drzewami pomagają duże roślinożerne zwierzęta. Pomagają one po prostu utrzymać tę otwartość krajobrazu. Mówiąc jeszcze inaczej, jedzą wszystko za wyjątkiem tych dużych drzew oczywiście. No to już jesteśmy. Wsłuchajmy się zatem już w opowieść pana Jana.
Mówi na przykład rogalina, bo w rogalińskim parku krajobrazowym mamy też tutaj krajobraz. Mamy potężne stare dęby, a wokół są tereny otwarte. I pamiętajmy o tym, że to się zachowało tak długo, dlatego że żywy dąb był cenniejszy od martwego. Dlatego że duży dąb, jak się go zetnie, można go spalić. Ale jak ma się duży dąb, to można jego żołędziami wykarmić tyle świń, że się cała rodzina utrzyma, bo i cały zamek, jak to w rogalinie, przez dłuższy czas. Więc to jest też takie wyzwanie związane z ochroną dzikiej przyrody, że tak naprawdę usunięcie wszystkich zaburzeń z ekosystemu wcale nie spowoduje, że on będzie bogatszy przyrodniczo. On się ustabilizuje w jakiejś formie, ale tą bioróżnorodność też napędzają zaburzenia. Albo pożary, albo powodzie, albo zwierzęta, które zgryzają i tak dalej. Jeszcze tylko dorzucę na przykład żubry. Żubry są, proszę Państwa, zwierzętami generalnie terenów otwartych. To, że one żyją w Puszczy Białowieskiej, to żyją tam, bo tam przetrwały, bo w terenów otwartych my je wyparliśmy. Ale jak patrzymy na żubry, które sobie mieszkają na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie tam one biegają po otwartych jakichś tam wrzosowiskach i terenach, gdzie jeżdżą czołgi, to te żubry generalnie rosną i rozmnażają się znacznie lepiej niż te z Puszczy Białowieskiej, bo tak naprawdę jest taka koncepcja gatunków uchodźców. Gatunków, które gdzieś są, ale nie dlatego, że tam im jest dobrze, tylko dlatego, że jest ostatnie miejsce, gdzie mogą przeżyć, a myśmy stamtąd ich wcześniej nie wykopali. Tyle w kwestii łąk, a my idziemy dalej.
Drzwi do lasu.
O, zaraz.
Zaraz, już zaraz, od razu zaraz. Media lecą.
Co to za miejsce?
Miejsce zbrodni. Widzicie Państwo, leży tutaj masa piórek, tak generalnie rozsypanych. Ptaki oczywiście pierzą się i wymieniają upierzenie, natomiast no nigdy nie dzieje się to tak, o, że zrzut i wszystko zrzucają. Tylko faktycznie gdzieś tam te pióra spotykamy pojedynczo. Natomiast tutaj no nie dość, że mamy właśnie lotki, czyli te pióra, które mamy w skrzydłach, to mamy jeszcze pióra okrywowe, pióra puchowe i te pióra są tak dosyć mocno rozrzucone. I teraz to, w jakim stanie są te pióra, wskazuje nam, że tego ptaka zabił jakiś ptak drapieżny. Po czym możemy to poznać? Ja tam może do Państwa bliżej podejdę, żeby pokazać. Te pióra, widać, że one są po prostu wyrwane. Gdybyśmy mieli do czynienia tutaj z dziełem drapieżnika naziemnego, lisa na przykład, to te pióra byłyby nagryzione. One byłyby przegryzione, one byłyby wyrywane kępami. Natomiast no, ptaki szponiasne to wykonują taką, można powiedzieć, koronkową robotę. One po prostu te pióra wyrywają pojedynczo, więc ten oskup faktycznie trwa i te pióra są wyrwane w całości. Więc takie pióro całe, totalnie nieuszkodzone, ta stosina jest absolutnie nieuszkodzona, ona jest po prostu wyrwane i po tym możemy od razu rozpoznać, właśnie, kto tutaj konsumował obiad bądź kolację.
A kto to był? Jesteśmy w stanie rozpoznać?
Przypuszczam, że to jest jakiś gołąb, bo tutaj mamy na przykład takie białe elementy, te pióra są takie dosyć szare, one są też niemałe, aczkolwiek zastanawiam się jaki, bo tak naprawdę nie jest to grzywacz, bo pióra grzywacza byłyby dużo większe, bo jednak grzywacz sam w sobie też jest gołębiem dużym, więc nie wiem, może jakiś... Sierpówka z kolei, ona jest taka bardzo, bardzo jaśniutka. Ona, te piórka ma takie cielisto-różowo-beżowe, więc też to by było coś innego. Zastanawia mnie tutaj ten biały element, nie? W tym... Chyba, że właśnie siniak. No, a siniak też jest sporym gołębiem, chociaż jest trochę mniejszy niż grzywacz, więc może to był... Albo tak. No więc myślę, że tak, dojść nie dojdziemy pewnie, cóż to jest, aż takim tutaj specjalistą od piór nie jestem, natomiast myślę, że właśnie to mógłby być albo właśnie siniak, albo jakiś gołąb tutaj miejski, bądź po prostu pocztowy, hodowlany. No w każdym razie skończył w czyimś żołądku. No. Ktoś musi zginąć, żeby żyć mógł ktoś inny.
A kto jest podejrzanym?
Kto jest podejrzanym? Ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo to jest takie miejsce... Nie wiem, czy to mogłaby być jakaś sowa? Nie wiem właściwie. No, jastrząb raczej. Tak, bo samica krogulca też by była całkiem spora. Więc raczej sowy bym nie obstawiała. Raczej jeżeli już to właśnie jastrzębia, ewentualnie samice krogulca, no bo myszołów z kolei to też raczej to nie jest ofiara w jego stylu. Myszołów, jak sama nazwa gdzieś tam nam sugeruje, to on raczej będzie wybierał mniejsze ofiary, gryzonie czy jakieś młode zające, także raczej w tym kierunku. No więc proszę, mogliśmy się troszeczkę zabawić w detektywów. No, ostatecznie sprawcy nie znaleźliśmy, ale podejrzenia mamy, wskazówki są.
Pani Natalio, a rozumiem, że czy krogulec, czy te inne ptaki drapieżne, one właśnie tak się zachowują, że wyrywają po piórze, tak?
Tak. Mhm. No i to jest właśnie takie charakterystyczne, że one mają ten dziób też taki bardziej precyzyjny, więc one faktycznie mogą sobie chwytać po jednym piórze, no czasami po dwa, jeżeli już oskubują te części właśnie pióra okrywowe czy puchowe, no to tam już jakoś im jest trochę łatwiej, ale jednak one się muszą namęczyć i muszą te pióra raczej łapać pojedynczo. No a taki ssak, no to on nie ma takiego precyzyjnego tego uchwytu, więc nie dość, że on te stosiny nagryzie, to te pióra jeszcze będzie wyrywał faktycznie kępami i wtedy czasem jest po prostu wyrwanych 5-6 piór naraz, nawet czasami z kawałkiem skóry. Także to jest taka dosyć mocna wskazówka, po której można poznać, czy tutaj obiad zjadł jakiś ssak drapieżny, czy jakiś ptak.
Czyli ssak je mniej elegancko.
Tak, możemy to tak ująć.
Choć ta niepozorna scenka detektywistyczna nie zakończyła się jednoznacznym ustaleniem sprawcy, ani nawet też ofiary, świetnie mi ona pokazała, że w przyrodzie fascynujące jest już samo stawianie pytań, snucie hipotez oraz dociekanie. A swoją drogą, jakże kapryśnie w świecie przyrody, zachowuje się tajemnica. Podczas naszej wędrówki zwrócił na to uwagę, innymi wszakże słowy, przewodnik Jan Kaczmarek. Oto w miejscu zwanym Łąkami Królewskimi w niebo wzbiły się dwa żurawie. Blisko naszej licznej, bo 40-osobowej grupy, para tych dostojnych ptaków wykonała ze 2-3 okrążenia. Jakby nic sobie z nas nie robiąc, a na pewno nas te ptaki uosobienie czujności widziały.
Żurawie lecą. Pięknie leci para żurawi. Nie wiem, czy Państwo mają tę świadomość, ale 60 lat temu, czy 70, jakbyśmy tu zobaczyli żurawia, to byśmy po prostu wszyscy leżeli i zachwycali się, że to jest taki niesamowity widok, to jest taki rzadki ptak. To są ptaki, które były naprawdę skrajnie rzadkie, były niewiarygodnie puchliwe, które jak macie gdzieś może gdzieś głęboko na półkach książki Włodzimierza Puchalskiego, Bezkrzawe Łowy i tak dalej, to za tymi ptakami się chodziło, dni się czekało, budowało się czatownie gdzieś głęboko w Olcach, na Mazurach, na Podlasiu. Teraz żuraw to wszędzie, ja na przemieściach Poznania, gadając z takim panem, mówię, panie, te żurawie, ja to codziennie to sieję tą kukurydzę w tym żołądku, a on przychodzi i wszystko wyjada, nie? I to było tak naprawdę 2 kilometry od centrum Poznania. Więc cieszę się z tych żurawi, bo to jest jeden z przykładów na to, że jeżeli pozwolimy dzikiej przyrodzie się odbudować, to ona się odbuduje tak naprawdę zmieniając swoje zachowanie, bo żurawie po prostu w pewnym momencie przeszły taką przemianę, te, które jeszcze funkcjonowały, nauczyły się przestać bać się ludzi. I w tym momencie cały świat stanął przed nimi otworem. Tak samo się stało z wydrami na przykład i z wieloma innymi zwierzętami, które po prostu były jeszcze niedawno rzadkie, ale nauczyły się jakoś z nami żyć. Dobra, to lecimy dalej, idziemy zielonym szlakiem.
I tą opowieścią Jana Kaczmarka z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o całej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.